Dzień dobry Państwu, godzina 16. Witam serdecznie na posiedzeniu Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji Rady Miejskiej w Bieruniu. Witam Pana Zastępcę Burmistrza Sebastiana Macioła, witam Panią Skarbnik Dorotę Przybyłę, witam Szanownych Państwa Radnych. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że ważność podejmowanych na dzisiejszym posiedzeniu decyzji jest prawomocna. Tematykę posiedzenia komisji wraz z materiałami otrzymali Państwo drogą mailową. Chciałbym zapytać, czy ktoś chce zgłosić uwagi do porządku posiedzenia? Nie widzę. Przypomnę, że głównym tematem dzisiejszego posiedzenia jest to druga co do ważności komisja w ciągu roku. Pierwsza to jest komisja budżetowa, druga właśnie uchwalanie podatków i opłat lokalnych, aby ten budżet można było później uchwalać. Proszę o wprowadzenie do tego tematu głównego Panią Skarbnik, omówienie tak naprawdę bloku uchwał, które później będziemy pojedynczo opiniować i głosować nad nimi, a Pani Skarbnik, żeby omówiła te uchwały w bloku i później otworzymy dyskusję na ten temat.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, uchwał podatkowych jest 6. Pierwsza z nich uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok oraz zwolnień z tego tytułu. W zakresie tej uchwały w stosunku do roku 2016 roku zmianie ulega tylko jedna stawka. Jest to paragraf 1, ustęp 1, punkt 4. Jest to stawka od gruntów niezagospodarowanych objętych obszarem rewitalizacji na 2016 rok. Kwota podatku od metra kwadratowego wynosiła 3 zł. Propozycji na rok 2017 to jest 2 zł 98 groszy. Doprecyzowano również kwestie podatku od nieruchomości w zakresie budowli związanych z sieciami kanalizacyjnymi, a mianowicie w sposób precyzyjny wskazano, iż opodatkowaniu niższą stawką wynikającą z uchwały, czyli 0,1%, podlegają kanalizacje sanitarne służące do zbiorowego odprowadzania ścieków, czyli konkretnie chodzi o ścieki komunalne. Pozostałe zapisy zmian, w tym zwolnienia z podatku od nieruchomości, pozostają bez zmian. Kolejna stawka, podatek od środków transportowych na 2017 rok. W tym zakresie również nie przewiduje się zmian. Podatek na poziomie z 2016 roku. Jeżeli chodzi o podatek rolny i leśny, tu stawki podatkowe wynikają z ustawy, z rozporządzenia dotyczącego kwoty ceny skupu żyta, natomiast wprowadza się inkaso i to inkaso na 2017 rok rozszerzone jest o Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej. Ta zmiana została już wprowadzana w 2016 roku, natomiast w trakcie trwania roku budżetowego teraz znajduje się w uchwale dotyczącej inkasa podatku rolnego i leśnego. Kolejna uchwała dotyczy wprowadzenia opłaty targowej, dziennych stawek opłaty targowej, zwolnień z opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów. W tym zakresie również zmiany dotyczące inkasentów. Zostaje wprowadzony inkasent spółka Ekoterm, która będzie pobierała opłaty z tytułu opłaty targowej. Jeżeli chodzi o stawki, one się nie zmieniają, natomiast został dodany w stosunku do uchwały obowiązującej w 2016 roku paragraf 4, który zwalnia z opłaty targowej sprzedaż staroci przedmiotów używanych kolekcjonerskich organizowaną lub współorganizowaną przez gminę nie częściej niż raz w miesiącu na rynku w Bieruniu. Kolejna opłata od posiadania psów. W tym zakresie również nie zostają zmienione ani wysokości, ani zasady poboru. I ostatnia uchwała w sprawie wzorów formularzy i informacji deklaracji podatkowych. Tu się zmienia tylko punkt dotyczący opłaty podatku w zakresie budowli z przeznaczeniem na odprowadzanie ścieków komunalnych, czyli pozycja w deklaracji podatkowej jest dostosowana do zapisów uchwały w sprawie podatków. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pani skarbnik. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję w temacie podatków na 2017 rok. Pani skarbnik przedstawiła projekty uchwał, propozycje podatków. Kto z Państwa chciałby zabrać jako pierwszy głos? Pan radny Edward Andrzejczuk, bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Pani skarbnik, ja mam pytanie do tej pierwszej uchwały. Chodzi o podatek od nieruchomości. Z czego wynika potrzeba tej korekty tam, jeśli chodzi o grunty na terenach podlegających rewitalizacji? Pierwsze pytanie. Jeśli chodzi o podatek od posiadania psów, jakby pani mogła scharakteryzować obecną sytuację. Pamiętam, że w zeszłym roku była dość długa, a burzliwa dyskusja, czy ma to sens, czy nie ma to sensu i jak wpływają te różnice typu pies zaczipowany bez podatku, pies bez czipu opłacany, czyli krótko mówiąc, jak sytuacja wygląda jakby po roku funkcjonowania właściwie takiej samej uchwały. Dziękuję.
Więc odpowiadając na pierwszą część pytania dotyczącego podatku od nieruchomości i stawki od gruntów rewitalizowanych, górne granice stawek podatku od nieruchomości określa rozporządzenie. W tym wypadku ta górna stawka została obniżona o 2 grosze. W związku z powyższym należało też ująć to obniżenie w uchwale dotyczącej podatków na 2017 rok. Natomiast no, nie jest to stawka, która formalnie obowiązuje, ponieważ tam jest 3-letni okres od momentu wejścia w życie uchwały dotyczącej, określającej ten obszar rewitalizowany. No, niemniej jednak w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych taki przedmiot opodatkowania się znalazł, w związku z powyższym musi też się znaleźć w uchwale dotyczącej określenia stawek podatkowych. Natomiast jeżeli chodzi o psa, o podatek od psów, to w roku bieżącym no, takich zgłoszeń dotyczących psów chipowanych nie było. Tu są dosyć ograniczone możliwości, ponieważ nie ma czegoś takiego jak ewidencja psów na terenie gminy. W zeszłym roku dyskusja dotyczyła też ewentualnie akcji zorganizowanej przez urząd, takiej koordynowanej, czy przy szczepieniu, czy akcji dotyczącej tylko chipowania, i myślę, że w 2017 roku coś takiego nam się uda zorganizować. Pan wiceburmistrz jeszcze.
Ja chciałbym tutaj wypełnić jeszcze słowa pani skarbnik co do tego drugiego tematu, na który mówiła. Jak gdzieś półtora miesiąca temu spotkałem się z przedstawicielami stowarzyszenia, które obsługuje w tej chwili schronisko, do którego są włożone nasze czworonogi, te bezdomne i wyłapane. Na razie to była niezobowiązująca rozmowa, natomiast pomysł bardzo mi się spodobał, przeprowadzanie tego typu akcji. Ceny, o których wstępnie mówiono, były bardzo konkurencyjne w stosunku do tego, w stosunku do cen rynkowych chipowania zwierząt, więc no, do tematu na pewno będziemy w ciągu 2-3 miesięcy wracać i proponować prawdopodobnie przy współpracy z naszymi weterynarzami, bo tak to było najprościej, tego typu akcje.
Pan radny Sylwester Ficek, następnie pan radny Marcin Nyka.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja rozumiem, że dyskutujemy nad wszystkimi tymi uchwałami dotyczącymi podatków, czy nad pierwszą? Nie, wszystkie, tak?
No dyskutujemy nad pięcioma uchwałami podatkowymi i nad deklaracją, tą 6. uchwałą.
Dobra, okej, no jestem na razie przy pierwszej. To znaczy, tak, patrząc z punktu widzenia mieszkańca, no to należy się cieszyć, że te podatki nie uległy zmianie. Rozumiem tu w paragraf pierwszy od 1 do 10, tak? Do 10, bo 11 to jest tamte 1,1%. I natomiast no jak to się odbije na finansach gminy po prostu? I może takie pytanie bardzo ogólne. No nie podnosimy tych podatków, natomiast jak to wygląda? Jaka jest inflacja na państwa, bo pani na pewno wie coś, jak to jest w stosunku do całej inflacji.
No właśnie, deflacja jest.
Deflacja. Tak. No właśnie, no to nie. Rozumiem, czyli mamy deflację i dlatego też tych podatków nie podnosimy. To znaczy, chodzi mi o co? Chodzi mi o co jeszcze? Żeby nie było później tak, że za rok czy za dwa będziemy musieli te podatki podnieść w jakimś znacznym stopniu, tak? Bo lepiej jest czasami podnosić malutkimi kroczkami troszeczkę, niż później podnieść na przykład o 5% albo coś, czy o 3%. No.
Jeżeli chodzi o jakby projekt budżetu w tym zakresie, bo jedno wynika z drugiego, to realizacja dochodów na poziomie roku 2016, oczywiście uwzględniając taką stabilną sytuację bez nieprzewidzianych, powiedzmy, wniosków podatników, zwłaszcza przedsiębiorców, to ta sytuacja powinna być status quo, czyli wpływy powinny być takie same. Natomiast jeżeli chodzi o przedsiębiorców, no to tu na szczęście w zakresie rokrocznie deklaracji widzimy tendencję rosnącą, czyli zwiększają nam się powierzchnie do opodatkowania, stąd też niezależnie od tej stawki na przyszły rok myślę, że te dochody będą większe. Dziękuję.
O, jest dobra, okej. Nie wiem, który to jest. Chodzi mi o tych inkasentów. Myśmy już na ten temat rozmawiali chyba w zeszłym roku też, czy ci inkasenci muszą być, czy nie. Wiem, że uruchomiony jest teraz punkt też w BEPIK-u, że można w BEPIK-u te podatki tam w kasie wpłacać. I teraz się trzeba było zastanowić, no bo ci inkasenci to oczywiście oni też tam jakiś procent z tej wpłaty mają, 10%, tak chyba, no, czy 8, no, no średnio.
8
dobra,
w przypadku,
okay,
podatku rolnego i leśnego to są, no, osoby fizyczne, które pełnią funkcję inkasentów.
Czy w tym momencie, jeśli BEPIK, który znajduje się w drugiej części praktycznie Bierunia i tam można wpłacać też w kasie, czy ci inkasenci są rzeczywiście potrzebni? Czy nie lepiej by było, jakby się na przykład mieszkańcy nauczyli wpłacać w kasie, czy tam, czy tu w urzędzie?
Owszem, natomiast jeżeli chodzi o BEPIK, to on prowadzi inkaso stałe, czyli w miejscu, w siedzibie spółki. Natomiast jeżeli chodzi o osoby fizyczne, to jest tu możliwość inkasa na terenie i dotyczy to większości starszych osób, które już jakby z czasem przywykły do takiej formy regulowania tych zobowiązań.
Rozumiem, pani skarbnik, jeszcze uzupełniająco, że ta forma inkasa tylko w terenie, że to tak nazwę, występuje tylko w części nowobieruńskiej, tak?
Tak, tak.
Pan radny uzyskał wszystkie.
No, dziękuję,
odpowiedzi.
Na razie tyle.
Pan radny Marcin Nyga, bardzo proszę.
Nim się rozpęta dyskusja o podatku od psów, ja tylko mam jeden wniosek. Z racji tego, że mamy w paragrafie 4 tę informację, że od tej opłaty zwolnieni są posiadacze psów trwale oznakowanych, wnioskuję do pana burmistrza, aby zlecił najlepiej Wydziałowi Promocji przygotowanie takich informacji i żeby te informacje przekazać do poszczególnych przychodni weterynaryjnych na terenie miasta z prośbą o umieszczenie na tablicach informacyjnych. Wiem, że tutaj w Bieruniu, na przykład tam, gdzie ja chodzę, taka tablica jest, różne informacje się tam pojawiają. Wydaje mi się, że i też wiem, że często do weterynarzy ludzie dzwonią z pytaniami o czipowanie, o koszty i tak dalej. Dobrze, żeby tam była taka informacja, że jeżeli zwierzę jest trwale oznakowane, jesteś zwolniony z tej opłaty. Także prosiłbym o przegłosowanie i o realizację, jeżeli uzyska mój wniosek większość.
Dobrze, szanowni państwo, otwieram dyskusję w tej sprawie wniosku tutaj pana radnego. Czy ktoś z państwa ma jakieś uwagi? Nie widzę, w takim razie poddaję pod głosowanie wniosek przedstawiony przez pana radnego Marcina Nygę. Kto jest za przyjęciem takiego wniosku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? 9 osób za, 1 osoba wstrzymująca się przy 10 osobach obecnych na sali. Wniosek uzyskał stosowną większość. Pani radna Maria Sitko, bardzo proszę.
Dziękuję Pani Przewodniczący. Szanowni Państwo, mam pytanie do Pani Skarbnik w sprawie podatku rolnego. Nie doczytałam się właśnie, jak to wygląda. Powiedziała Pani, że to od wartości żyta. I to ile to tam wychodzi kwintalów na hektar? Jak to tam się odlicza ten podatek?
Szanowni Państwo, jeżeli chodzi, to zależy też od klasy gruntów, ponieważ uzależniony jest ten wskaźnik przeliczeniowy od klasyfikacji gruntów. Grunty piątej klasy są zwolnione z podatku, natomiast na 2017 rok mamy już komunikat prezesa GUS-u i jeżeli chodzi o podstawę podatku rolnego, to jest 262,20 zł od 1 hektara. W zakresie podatku, tak. Z tym, że tu jeszcze jest zróżnicowanie dotyczące wydzielenia samych gospodarstw rolnych, a gruntów rolnych przy podatku od nieruchomości, ponieważ istnieją też grunty, które nie są sklasyfikowane jako grunty budowlane i grunty, natomiast ich powierzchnia jest poniżej hektara, wtedy ta stawka jest wyższa, natomiast jeżeli chodzi o grunty rolne, stawka jest niższa, natomiast indywidualnie wartość podatku jest uzależniona od hektarów przeliczeniowych, a to z kolei wynika z klasyfikacji gruntów. Ona jest troszeczkę niższa niż była w 2016 roku.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tym temacie? Bardzo proszę, Pani Radna.
Jeszcze uzupełniająco. Pani Skarbnik, czy ta kasa w BEPIK-u, ona już działa cały rok? Czy to jest, czy kiedy ona rozpoczęła swoją działalność, żeby mieć jakiś...
Myśmy w trakcie roku podatkowego, natomiast nie jestem w stanie określić miesiąca, w trakcie roku podatkowego wprowadzali nowego inkasenta, którym właśnie jest BEPIK, ale niestety nie jestem w stanie podać dokładnie miesiąca.
Znaczy, bo o co mi chodzi, że gdyby działała cały rok, to wtedy może byśmy mieli jakieś i byśmy wiedzieli, ile tych inkasentów też ile, procentowo powiedzmy, jak oni, ile oni kwoty ściągają w stosunku do całości podatku no to na pewno nie są jakieś duże.
Szanowni Państwo, niewielkie, więc jakby myślę, że ten koszt dla gminy też z drugiej strony, jeżeli chodzi o prowizję, też jest niewielki, natomiast to też jest siła przyzwyczajenia. Inkasenci w tej części Bierunia działali od bardzo dawna. Dziękuję.
Szanowni Państwo, procedujemy nad projektami uchwał w sprawie podatków na 2017 rok, które co do zasady w większości pozostają niezmienione w stosunku do roku 2016, nie licząc tutaj kwestii związanej z podatkiem tak zwanym rewitalizacyjnym. Pani Skarbnik, bardzo proszę o rozszerzenie tego tematu. Mam tutaj na myśli, rozumiem, że na chwilę obecną, kiedy u nas ten program rewitalizacyjny nie obowiązuje, to ten podatek jest takim martwym podatkiem, żebym to tak, jeżeli to tak mogę nazwać. Jak to jest prognozowany, projektowany ten podatek, że jeżeli ta uchwała nasza zacznie obowiązywać w tym zakresie, czy tutaj spodziewamy się faktycznie jakichś przychodów z tego tytułu, czy to jest tylko i wyłącznie na chwilę obecną spełnienie warunków ustawowych i nie spodziewamy się z tego tytułu jakiegoś większego wpływu do kasy gminy?
Szanowni Państwo, ten podatek jest też warunkowy. On będzie wpływał do kasy, jeżeli w ciągu 3 lat od daty podjęcia uchwały nie zostaną zrealizowane te inwestycje zakładane. W związku z powyższym trudno jest na ten moment w ogóle ocenić, czy ten podatek kiedykolwiek wpłynie. Bo być może, że ten podatek nie wpłynie, ponieważ inwestycje zostaną zrealizowane. Trzeba też pamiętać, że na tym terenie są zarówno grunty prywatne, jak i grunty własności gminy, które są zwolnione, więc na ten moment trudno prognozować. On na dzień dzisiejszy wynika z ustawy, musi funkcjonować w uchwale, natomiast no, jest podatkiem martwym na dzisiaj.
Nie do końca zrozumiałem tą kwestię związaną z realizowaniem zadań, które zostały określone w programie
rewitalizacji.
Czyli te, o które tak. Ewentualnie zamierzamy ubiegać się w ramach różnych rodzajów programów, czy mogą być też inne przedsięwzięcia, które jakby nie zostały w ramach tego programu określone, a będą realizowane na tym terenie rewitalizowanym?
Określenie terenu rewitalizowanego wiązało się też ze wskazaniem kierunków tej rewitalizacji i określeniem założeń, co chcemy, z jakim przeznaczeniem ten teren ma się wiązać. I to chodzi o realizację inwestycji w tym kierunku.
Rozumiem. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. W takim razie pozwolę sobie poddać pod głosowanie projekt tej uchwał. To będzie też taka próba czy określenie Państwa zgody czy braku akceptacji dla proponowanych projektów uchwał. Jako pierwszą poddaję pod głosowanie projekt uchwały Komisja Finansów Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku, zwolnień z tego podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa w 2017 roku. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały? Jednogłośnie 10 osób za. W takim razie przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Komisja Finansów Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2017. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 10 osób za, jednogłośnie. Dziękuję. Kolejny projekt uchwały. Komisja Finansów Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie poboru podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa w 2017 roku. Kto jest za? 10 osób za przy 10 obecnych na sali. Kolejny projekt uchwały. Komisja Finansów Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zwolnień z opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności dla inkasu w 2017 roku. Kto jest za? Jednogłośnie 10 osób. Ostatni projekt uchwały w sprawie podatku. Komisja Finansów Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów w 2017 roku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Jedna osoba wstrzymująca, 9 za przy 10 osobach obecnych na sali. Ostatni projekt uchwały. Komisja Finansów Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 12/6/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Jednogłośnie przy 10 osobach obecnych na sali. Szanowni Państwo, teraz przejdziemy do kolejnego punktu. Do pozostałych uchwał wrócimy w następnym punkcie. Teraz kolejnym punktem jest realizacja wniosków za trzeci kwartał 2016 roku. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi, pytania do tego punktu? Nie widzę. W takim razie poddaję pod głosowanie, iż Komisja Finansów Rozwoju i Promocji zapoznała się z realizacją wniosków za trzeci kwartał 2016 rok. Kto jest za? 10 osób za. Wracamy znowu do punktu związanego z opiniowaniem projektów uchwał. Trzeciego punktu dzisiejszego posiedzenia. Jest to kolejny projekt w sprawie uchylenia uchwały nr 12/2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki. Proszę o wprowadzenie do tematu panią skarbnik.
Szanowni Państwo, to jest uchwała podejmowana w listopadzie 2015 roku. Dotyczyła planowanego na 2016 rok programu ograniczenia emisji na terenie miasta Bieruń, etap czwarty, program pilotażowy Kawka. Pożyczka nie została zaciągnięta i program nie został zrealizowany w związku z w zasadzie decyzją WFOŚ-u, czyli brakiem środków na realizację tych zadań w 2016 roku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja jeszcze w ramach uzupełnienia, na wczorajszej Komisji Rolnictwa była omawiana kwestia związana z niską emisją. Była też szeroko omawiana kwestia związana z tym pilotażowym programem KAFKA, z którego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wycofał się. Zastanawiano się nad tym, czy gmina powinna wejść w instrumenty zwrotne w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Tutaj poproszono pana burmistrza, aby przygotował w tym zakresie pewne informacje, materiały, które pozwolą podjąć członkom tej komisji pewne wnioski i przedstawić do uchwały budżetowej i ewentualnie, żeby gmina mogła ubiegać się o dofinansowanie na realizację dalej tych działań związanych z niską emisją, ograniczaniem tej niskiej emisji. Pani skarbnik, jeżeli możemy prosić, bo wczoraj to nie wybrzmiało tak jednoznacznie, rozumiesz, że w budżecie miasta na 2017 rok w projekcie nie przewidziano zabezpieczenia na tego typu działania związane z redukcją czy ograniczeniem niskiej emisji w mieście.
Póki co nie przewidziano, dlatego że nie znamy zasad i warunków, więc trudno nam jest określić, czy będzie konieczny wkład własny, gdyby miał się znaleźć, to w jakiej wysokości. Także nie ma na razie warunków dotyczących w ogóle realizacji. Jeszcze pan
wiceburmistrz.
Ja bym chciał uzupełnić to, co zresztą wczoraj powiedziałem, że tutaj na najbliższej komisji, czyli za 3 tygodnie z hakiem, przekażemy państwu tę symulację, o której była mowa. Natomiast, no, żeby móc jakąkolwiek kwotę planować, to też, no, będziemy oczekiwać państwa decyzji, czy ta pomoc ze strony gminy będzie i ewentualnie w jakiej wysokości będzie do jednego gospodarstwa domowego. Ja wczoraj powiedziałem, zastanawiamy się nad realizacją do 50-60 inwestycji maksymalnie w ciągu roku. Program, który ma być otworzony w Wojewódzkim Funduszu, zresztą ja jestem przed wizytą w Wojewódzkim Funduszu i rozmowami, jest mowa o 2000 zł do gospodarstwa domowego, natomiast na pewno mieszkaniec oczekuje czegoś więcej, natomiast, no, trzeba wziąć pod uwagę możliwości budżetowe gminy. Dotychczas to dofinansowanie było na bardzo wysokim poziomie, ale był to program KAFKA, gdzie była 45% dotacja, a pożyczka stanowiła tylko 35%, więc 80% można było powiedzieć wkładu, to był wkład, można powiedzieć, gminy, resztę pokrywał mieszkaniec. Teraz niestety już tak kolorowo nie będzie, natomiast my nie ukrywamy, że pewną pomoc ze strony gminy chcielibyśmy jednak zadeklarować. Jaką, o tym będziecie też już między innymi państwo decydować, ale biorąc pod uwagę możliwości budżetowe, bo to jest najistotniejsza sprawa.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pan radny Marcin Nyga.
Krótko do wypowiedzi pani skarbnik i pana burmistrza. Szanowni państwo, no, gmina konsekwentnie 25 lat, może trochę krócej, mniej, ale bardzo długo dbała o to, żeby te kotły były wymieniane, żeby o tą niską emisję dbaliśmy. Efekty są widoczne. Pan burmistrz się chwali na spotkaniach z mieszkańcami, nawet ogólnopolskimi nagrodami. I słusznie. Natomiast stoimy przed takim bardzo ryzykownym momentem. Wiele tych kotłów, które były w pierwszych latach wymieniane dzięki tym dofinansowaniom, one już nadają się ponownie do wymiany, bo już ich okres eksploatacji mija. I bardzo ważne jest to, żebyśmy znaleźli jakiś mechanizm, który będzie mieszkańców wspierał, żeby ich zachęcić, że gdy będą wymieniali ten kocioł wyeksploatowany, żeby znów założyli kocioł ekologiczny, a nie powrócili z powrotem do tańszego, ale nieekologicznego kotła, żebyśmy za parę lat nagle nie obudzili się w sytuacji, gdzie ten trend zaczyna się odwracać i te warunki, jeżeli chodzi o powietrze w zimie w mieście, się pogarszają. Także cieszę się, że tutaj pan burmistrz zadeklarował te działania, bo ja uważam, że one są konieczne. Nie możemy tego po prostu na zasadzie, a już nie ma dofinansowań, no to trudno, to mieszkańcy radźcie sobie sami, bo, że tak powiem, zaprzepaścimy to, co przez wiele lat było robione. Ale to tylko tak krótko. I druga rzecz taka techniczna. Nie wiem, kto ten projekt uchwały przygotowywał, ale da się zauważyć, że czasami, jeżeli chodzi o uzasadnienia projektów uchwał, to jest różnie. Czasami są bardzo precyzyjne i rozbudowane i jasne, natomiast ten dla mnie jest troszeczkę kuriozalne, to uzasadnienie, bo tu z tego uzasadnienia wynika, że uchylamy uchwałę dlatego, bo nie zaciągnęliśmy zobowiązania. No zgoda, prawda to jest, ale no, uzasadnienie powinno tłumaczyć jakby po co, więc dopisanie jeszcze jednego zdania, które tutaj padło na sali, no pozwoliłoby też z jednej strony nam odpowiednio przygotować się do dyskusji, no a z drugiej strony też gdzieś te projekty przecież pojawiają się na BIP-ie i tak dalej, także chyba wysiłek niewielki, a jednak należałoby merytorycznie uzasadnić powody niezaciągnięcia tej pożyczki, także zwracam na to uwagę, dziękuję.
Myślę, że taki wniosek formalny, żeby do sesji Rady uzupełnić ten opis. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o kwestię związaną z niską emisją, nie chciałbym tutaj tego tematu rozpoczynać. Jeżeli ktoś z Państwa ma w tym temacie jakieś swoje przemyślenia, chciałby się z nimi podzielić, zapraszam na Komisję Rolnictwa w imieniu Pana Przewodniczącego Darka Czapiewskiego. Ten temat był szeroko dyskutowany w dniu wczorajszym, ale na kolejnej komisji znowu będzie podejmowany. Jeżeli do projektu uchwały, bardzo proszę, Panie Radny, Pan Radny Sylwester.
Do projektu uchwały też bardzo krótko. Popieram tu kolegę Marcina. Też uważam, że ten program powinien być kontynuowany z tego czy innego źródła. No szkoda, że Narodowy Fundusz się wycofał z tego, nie wiem, jeszcze jest Bank Ochrony Środowiska. No należy szukać tam jakichś środków, żeby to dofinansować, bo rzeczywiście efekty przy tych budynkach jednorodzinnych widać. Natomiast czy dofinansowywać tych, którzy mieli, to jest kwestia już po tym do rozstrzygnięcia, czy tych, bo ja uważam tak, że ci, którzy już mają ten kocioł ekologiczny, nawet jak będą wymieniać, to oni już praktycznie w gorsze chyba nie pójdą, bo to jest też wygoda, tak szczerze powiedziawszy. Natomiast dofinansowywać tych, którzy przede wszystkim, którzy wymieniają po raz pierwszy, przede wszystkim. Także tylko tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Edward Andrzejczyk, bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja może mniej do samej uchwały, ale a propos kotłów. Mnie przemknęła parę tygodni temu taka informacja, być może pan burmistrz to zweryfikuje, jeśli nie dzisiaj, to na pewno te materiały są dostępne. Albo weszła taka ustawa, albo lada chwila wejdzie, która nakazuje produkcję kotłów, niestety nie pamiętam tego, piątej generacji, czyli w pewnym sensie za niedługo, to chyba bardzo szybko, z tego co pamiętam, nie będzie można produkować kotłów poniżej pewnego standardu, więc to też jakby podniesie poprzeczkę i uporządkuje ten rynek. Nie będzie po prostu możliwości powrotu do kotłów gorszej jakości. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja widzę, że tutaj dyskusja w tym zakresie bardzo się rozszerza, więc w takim razie ja pozwolę sobie przekazać panu przewodniczącemu Komisji Rolnictwa, że będziemy mieli nowych dyskutantów, bo rozumiem, że państwo będziecie się chcieli podzielić swoimi przemyśleniami na tej komisji. Tak jak mówiłem, bardzo proszę, aby tylko ograniczać się do tego projektu uchwały, pan wiceburmistrz. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tym temacie?
Ja chciałam tylko odnieść, panie radny, ale opał wtedy jest bardzo drogi do tych pieców. Już, ale one już są w użytku, te piece.
Pani Mario, to są szczegóły techniczne, znaczy nie wchodźmy już w takie techniczne rozwiązania na...
Ja nie chciałbym przeciągać rzeczywiście dyskusji na ten temat, bo będzie szersza na Komisji Rolnictwa za niecały miesiąc. Tu tylko potwierdzę rzeczywiście kwotę piątej generacji i tylko na takie będzie można uzyskać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu również.
Nie widzę więcej zgłoszeń. W takim razie poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 12 łamane przez 20 łamane przez 2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 10 osób za przy 10 osobach obecnych na sali. W takim razie możemy przejść do kolejnego projektu, dwóch projektów uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz w sprawie zmian w budżecie jeszcze na ten rok 2016. Bardzo proszę o wprowadzenie panią skarbnik do tematu.
Szanowni Państwo, pozwolicie, że rozpocznę od zmian w budżecie, które są dosyć istotne i znaczące na 2016 rok. A mianowicie zwiększa się dochody budżetu o kwotę 4 611 983 zł 39 groszy w następujących działach: transport i łączność, z czego kary grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 78 597,24 zł, wpływy z różnych dochodów 52 607,10 zł, dochody celowo otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, i to jest schetynówka realizowana w 2016 roku, tu jest zmniejszenie o 1 384 711 zł. I kolejne dwa zwiększenia w ramach dotacji celowych, w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dwie pozycje: 204 442,84 zł i 817 928,69 zł. W zakresie gospodarki mieszkaniowej wzrost dochodów o 830 349,35 zł, w tym z tytułu opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie 28 800 zł oraz wpływy tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości 801 549,35 zł. W zakresie administracji publicznej 3 274 964,84 zł, z czego odsetki 120 000, wpływy z różnych dochodów 111 105,74 zł. Zmniejszenia na dotacjach celowych w ramach projektów z udziałem środków unijnych o 24 879,90 zł i zwiększenia w ramach tych samych środków unijnych, natomiast dochodów majątkowych o 3 068 739 zł. W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wzrost o 24 974,40 zł i w całości z tytułu sprzedaży składników majątkowych. W zakresie podatku od nieruchomości 1 380 000 zł, dotyczy to osób prawnych, a w zakresie oświaty i wychowania dotacji z projektów unijnych 110 684,70 zł. Pomoc społeczna wzrost o 3 000 i gospodarka komunalna zmniejszenie dochodów o 780 854,77 zł. W zakresie wydatków bieżących tutaj zmiany następują i dotyczą działów i rozdziałów. Nie zwiększamy ani nie zmniejszamy kwoty wydatków. Natomiast w ramach działu 600 wzrost o 100 000 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe w zakresie dróg gminnych i wewnętrznych. Gospodarka mieszkaniowa wzrost o 8 000 zł. Wprowadzamy nowe zadanie, które ujęte zostaje również w WPF-ie w ramach planów zagospodarowania przestrzennego. Nowa jakość konsultacji społecznych planów zagospodarowania przestrzennego. Jest to zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych. W zakresie oświaty i wychowania zwiększamy dotację o 68 900 zł. Natomiast zmniejszamy wydatki w zakresie pozostałej działalności o 122 900 zł. Pomoc społeczna, wzrost wydatków na usługi opiekuńcze o kwotę 3 000 zł. Natomiast w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zmniejszenie wydatków statutowych o 100 000 zł. I ostatnia pozycja w zakresie wydatków bieżących. Wzrost dotacji na domy i ośrodki kultury 10 000 zł. W zakresie wydatków majątkowych zmianami objęte zostają trzy zadania inwestycyjne. Zmniejszenie wydatków na przebudowie ciągu dróg gminnych w Bieruniu, ulicy Torowej, Barańcowej, Kocendra i Baryki łącznie o 1 748 016,61 zł. Zmniejszenie wydatków na budowie drogi oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do skomunikowania terenów inwestycyjnych w gminie Bieruń 490 000 zł oraz zmniejszenie wydatków w zakresie realizacji programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Bierunia etap czwarty, program pilotażowy Kawka. W tym zakresie zostały również zmniejszone dochody z tytułu dotacji przewidziane w projekcie budżetu na 2016 rok, które miały pochodzić z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W konsekwencji zmienia się również załącznik dotyczący przychodów i rozchodów. Zmniejszamy przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych. i po zmianach nie planujemy tej emisji w 2016 roku. Wolne środki pozostają bez zmian w kwocie 4 524 312 zł 17 groszy. Pożyczka w UFO 110 740 zł 14 groszy. To pożyczka, która została zaciągnięta w 2015 roku, natomiast ostatnia transza wraz z ostatnią transzą dotacji wpłynęła w 2016 roku i dotyczy niskiej emisji. Rozchody również pozostają bez zmian. Kwota 3 096 763 zł 14 groszy. W efekcie tego zmniejsza nam się 8 150 000 zł deficyt budżetu i wynosi w tej chwili 1 538 289 zł, który planuje się pokryć z wolnych środków oraz pożyczki w UFOŚ. Ujednoliceniu również ulega załącznik dotacyjny w związku ze zmianami w zakresie przedszkoli oraz domów kultury w tym zakresie. Jeżeli chodzi o WPF, oprócz zmian, które wynikają z przedmiotowej uchwały, obejmuje również zmiany wprowadzone zarządzeniami burmistrza w okresie międzysesyjnym i tu wzrost dochodów bieżących to wzrost dochodów to kwota 6 066 604 zł 8 groszy, natomiast zmniejszenie wydatków łącznie o 2 083 395 zł 92 groszy. Deficyt budżetu dokładnie tak samo jak w projekcie zmian w budżecie, zmniejsza się 8 150 000 zł. I ostatecznie planowana kwota długu na koniec 2016 roku to 22 226 490 zł i 60 groszy. W zakresie przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono nowe zadania. Pierwsze to przebudowa ulicy Łysinowej i ulicy Marcina, określając limit wydatków na 2016 i 17 rok. To zadanie w budżecie w 2016 roku się znajduje, natomiast w związku z zagrożeniem realizacji w roku 2016 znalazło się w WPF-ie na 2017 rok z kwotą limitu 75 000 zł. Nowa jakość konsultacji społecznych, planów zagospodarowania przestrzennego, to też zadanie, które w tej chwili znalazło się w budżecie na 2016 rok z kwotą 33 000. Jest dofinansowane ze środków zewnętrznych. W tej samej kwocie pojawia się w roku 2017. Kolejna zmiana, ale dotycząca już lat 2019-2023, to jest bieżące utrzymanie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej 2. Oczywiście realizacja tego zadania jest uzależniona od zrealizowania pierwotnej inwestycji, czyli montażu tablic. Kolejne zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich to zmiany na zadaniach przebudowa ciągu dróg gminnych ulicy Torowej, Barańcowej i Kocyndra. Zmniejszenie wydatków w 1 748 016 zł 61 groszy. Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku S1 w Bieruniu i tu wprowadzamy limity na 2017 rok. I podobnie jak w przypadku ulicy Marcina, też kwestia zabezpieczenia środków w związku z ewentualnym zagrożeniem realizacji zadania w roku 2016. Zwiększamy wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego, zwiększając limit na lata 2017-2018. Na to zadanie już się znalazło w projekcie budżetu na 2017 rok. Zmniejszamy wydatki na programie ograniczenia niskiej emisji, program Kawka w zakresie 2016 roku i zmniejszamy wydatki na budowę drogi oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do skomunikowania terenów inwestycyjnych gminy Bieruń w zakresie 2016 roku o kwotę 490 000 zł. Jeżeli chodzi o nadwyżkę budżetową w latach kolejnych, czyli począwszy od 2018 roku, zaplanowano nadwyżkę z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji w latach następnych. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, co do zasady wydają mi się pozytywne te zmiany tutaj przedstawione w uchwale budżetowej i w wieloletniej prognozie finansowej. Otwieram dyskusję w tym temacie. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Pani Radna Natalia Grossman.
Pani Skarbnik, ja chciałabym poprosić o przybliżenie większej ilości informacji na temat kilku zmian w uchwale budżetowej. Pierwsza dotyczy działu 750 Administracja Publiczna. 3 068 739 000 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. O dotacje na co tutaj chodzi? To jest pierwsze pytanie. Drugie, transport i łączność po 50 000 na drogi publiczne gminne i wewnętrzne, o których tutaj jest mowa drogach. Trzecie, mam pytanie dotyczące obligacji. Czy rezygnujemy w takim razie z obligacji, tak, które wcześniej były planowane?
Jeżeli chodzi o pierwszą dotację, to jest rozliczenie projektu eliminacji wykluczenia cyfrowego. Jeżeli chodzi o dział 750 Administracja Publiczna, tu w tym zakresie poza tym zwiększeniem są również zmniejszenia, ponieważ zmieniła się struktura dochodów z bieżących na inwestycje. Jeżeli chodzi o 50 000, to są środki, o których rozmawialiśmy czas jakiś temu. Pierwszą zmianę, zdaje się, robiliśmy w sierpniu. Chodzi o przesunięcie środków niewykorzystanych z dopłat do ścieków na wydatki związane z kapitalnymi remontami dróg. Natomiast jeżeli chodzi o obligacje, to owszem, w roku 2016 nie będziemy zaciągać czy emitować obligacji, zaciągać kredytu ani pożyczki. Jedynym przychodem to są wolne środki pozostające z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych oraz rozliczenie pożyczki, które wpłynęło na konto gminy w 2016 roku.
Czyli pani skarbnik, rezygnujemy z wszystkich, tak, obligacji, czy z wszystkich?
Tak, z całości obligacji planowanych na ten rok.
I pani skarbnik, mam jeszcze takie pytanie, czy byłaby możliwość, żeby przy wprowadzeniu zmian do wieloletniej prognozy finansowej zaznaczać je na przykład kolorem, żebyśmy wtedy mogli szybciej odszukać te aktualizowane?
W zakresie WPF-u, tak? Okay. Czyli jeżeli chodzi o przedsięwzięcia wieloletnie, to one nam się, jak Państwo zauważacie, rozwijają, bo już są do 2023 roku i są, wiem, że są drobnym drukiem, ale to po prostu się nie chce zmieścić.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. W takim razie poddaję pod głosowania projekty uchwał w tej sprawie. Jako pierwszy Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Birunia na lata 2016-2025. Kto jest za? 10 osób za przy 10 osobach obecnych na sali. Drugi projekt uchwały. Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale nr 13/4/2015 Rady Miejskiej w Biruniu z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu miasta Birunia na 2016 rok. Kto jest za? 10 osób za, jednogłośnie. Dziękuję. Tym samym wyczerpaliśmy blok uchwał. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszych obrad. To jest informacja o bieżącej sytuacji finansowej miasta oraz o zarządzeniach burmistrza w sprawie zmian budżetu w okresie międzysesyjnym. Proszę o wprowadzenie panią skarbnik do tego tematu. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, stan konta podstawowego na debecie 8 milionów złotych, pozostałe konta 614 750 zł, na lokatach 21 554 224 zł, w tym zaplanowana subwencja 1 000 000 zł. Planowane raty plus odsetki, raty kredytów 260 tysięcy złotych, faktury zdeponowane już w Wydziale Finansowym 260 tysięcy złotych i środki dla jednostek 2,5 miliona złotych. W zakresie wykonania budżetu na 30 października. Dochody budżetowe wykonano w kwocie 79 261 779 zł. To jest 88,77% planu. Wydatki ogółem wykonano na kwotę 64 708 548 zł, z czego wydatki majątkowe 8 757 627 zł, czyli to już zdecydowanie widać progres w stosunku do poprzednich miesięcy. Przychody ogółem, one pozostają cały czas bez zmian i w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i też w związku ze zmianami w budżecie wprowadzonymi dziś, planowanymi do wprowadzenia na sesji Rady Miasta, również się nie zmienią. To jest kwota 4 635 zł i 52 zł, z czego wolne środki 4 524 312 i pożyczka, która jest rozliczeniem pożyczki udzielonej w 2015 roku, 110 740 zł. Rozchody na dzień 31 października to 2 620 806 zł. Zarządzenia burmistrza w okresie międzysesyjnym. Zarządzenie z 17 października numer 120.77.2016. Zarządzenie obejmuje zmiany w zakresie dochodów oraz wydatków. Dochody obejmują dotacje na zadania zlecone oraz zadania własne. W zakresie szkoły podstawowej wzrost z tytułu dotacji na zadania zlecone o 5 832,40 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów wyposażenia, środków dydaktycznych, materiałów i wyposażenia oraz zakup książek. Pomoc społeczna, wzrost dochodów w zakresie dotacji na zadania zlecone w zakresie dodatku energetycznego 1811,93 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne oraz zakup usług pozostałych. Zasiłki stałe, wzrost dotacji na zadania własne o kwotę 68 369 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne. W zakresie wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych zmiany w dziale 600 transport i łączność, przesunięcia między paragrafami, między zakupem usług remontowych, gdzie występuje zwiększenie na 62 513 zł 71 groszy, a środki zostają przesunięte z zadania inwestycyjnego usprawnienie komunikacyjne w rejonie przedszkola w Bieruniu Nowym. Drogi wewnętrzne, zwiększenie wydatków o 5 000 zł, a dotyczy to zakupu usług remontowych. Gospodarka mieszkaniowa, tu również zmiany w zakresie działów, różne jednostki gospodarki mieszkaniowej. Zmniejszenie wydatków o 15 521 zł w zakresie kar i odszkodowań oraz wynagrodzeń bezosobowych. I zwiększenie w zakresie zakupów i materiałów o 521 zł. Natomiast w pozostałej działalności zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych o 15 000 zł. Administracja publiczna. Tu zmiany w zakresie dwóch paragrafów. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zmniejszenia o 2,5 tysiąca z przeznaczeniem na różne opłaty i składki 2500 zł. W zakresie bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej. W zakresie Straży Gminnej, zmiany między paragrafami, zmniejszenia wydatków na podróżach służbowych z przeznaczeniem na wydatki na służbowe podróże zagraniczne. Oświata i wychowanie, zmiany w zakresie rozdziałów, łącznie o 29 420 zł. W przedszkolu numer 2 przesunięcie między ze zmniejszeniem wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększenie wydatków na wpływy na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup energii oraz opłaty i składki. W zakresie obsługi ekonomiczno-administracyjnej zwiększenie wydatków o 4 tysiące w zakresie zakupu materiałów wyposażenia, natomiast zmniejsza się wydatki o 29 tysięcy zł w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Kolejne zarządzenie z 24 października. Zarządzenie obejmuje wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. Zwiększa się wydatki w zakresie administracji publicznej o 7 tysięcy złotych przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. I zmian dokonuje się w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej, w zakresie ochotniczych straży pożarnych, przesunięcia między paragrafami, zmniejszenie wydatków na zakupie materiałów i wyposażenia, zakupie usług pozostałych, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkoleniach oraz wydatkach inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, kwota 17 750 zł. Przesuwa się z rezerwy burmistrza kwotę 7 tysięcy złotych i zmian dokonuje się również w zakresie ochrony zdrowia. W zakresie zwalczania narkomanii zmniejsza się wydatki o 1200 zł, przesuwając do rozdziału 851-54 przeciwdziałania alkoholizmowi tą samą kwotę. W zakresie pomocy społecznej zmiany również w zakresie działu zamykają się z zmniejszeniem i zwiększeniem w tej samej kwocie 34 638 zł. W zakresie świadczeń wychowawczych zmniejszamy wydatki na wynagrodzeniach bezosobowych, a zwiększamy na zakupie usług pozostałych i szkoleniach. W zakresie świadczeń rodzinnych zwiększamy wydatki na usługach pozostałych, zmniejszając wydatki na szkoleniach, a w zakresie zasiłków i pomocy w naturze zmniejszamy wydatki na świadczenia z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek terytorialnych. Kolejne zarządzenie. To jest zarządzenie z 31 października. Zarządzenie obejmuje zwiększenie dotacji na zadania zlecone, kwota 23 937 zł i 69 groszy. Dotyczy to podatku akcyzowego i jest przeznaczone na wypłatę podatku rolnikom w kwocie 23 937 69. W zakresie pomocy społecznej i tu zwiększone zostają po stronie dotacyjnej oraz wydatkowej kwoty na świadczenia wychowawcze. Łącznie to są dwie decyzje na 18 501 zł oraz 922 998 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w kwocie 923 000, na wynagrodzenia bezosobowe pracowników 10, świadczenia składki na ubezpieczenia społeczne 2,5 tysiąca zł, fundusz pracy 360 000 zł, materiały i wyposażenia 2 tysiące zł oraz zakup usług pozostałych 3630 9 zł. Kolejna zmiana w zakresie świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego, wzrost dotacji na zadania zlecone. Też dwie decyzje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na łączną kwotę 328 447 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w kwocie 310 427 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników 10 000 zł i składki na ubezpieczenia społeczne 8 020 zł. Kolejna dotacja, z tym, że dotacja na zadania własne z przeznaczeniem dofinansowania opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne 5 784 zł i wydatki w tej samej grupie, czyli składki na ubezpieczenie zdrowotne. W zakresie ośrodków pomocy społecznej również decyzja na realizację zadań własnych. Są to dodatki dla pracowników socjalnych. Kwota dofinansowania 16 677 zł. W zakresie pomocy materialnej dla uczniów, edukacyjna opieka wychowawcza, są to stypendia, zwiększenie o 10 477 zł, również dotacje na zadania własne oraz dotacja w kwocie 2293 zł w ramach wyprawki szkolnej. Środki zostają przesunięte na stypendia 10 477 odpowiednio jak z decyzji oraz inne formy pomocy dla uczniów 2293 zł. I kolejne zarządzenie z 7 listopada. Zarządzenie obejmuje dotacje na zadania zlecone w kwocie 107 126 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w kwocie 97 126 zł oraz wynagrodzenia osobowe pracowników 10 000 zł i jest to zwiększenie dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W zakresie wydatków bieżących oraz majątkowych zmiany w zakresie transportu i łączności. Zwiększenia wydatków na zakup usług remontowych o 61 020 zł, a zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w zakresie drogi wewnętrznej ulica Węglowa o 61 020 zł. Administracja publiczna, tu zmiany w zakresie wynagrodzeń osobowych, zmniejszenie wydatków o 43 687 złotych 24 grosze z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, zakup portalu VAT w związku z wejściem w życie od nowego roku centralizacji, która zobowiązuje nas do prowadzenia również jednolitego pliku kontrolnego, czyli równoległego ewidencjonowania przez wszystkie jednostki faktur wystawianych oraz otrzymywanych, centralizacji tych zestawień i przesyłania ich na bieżąco do ministerstwa. Taki portal zostanie zainstalowany u nas w urzędzie jako tej jednostce koordynującej i scalającej wszystkie deklaracje, jak również ten jednolity plik kontrolny. W zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia wydatków na nagrody konkursowe oraz zakup usług pozostałych, a w zakresie bezpieczeństwa publicznego ochrony zdrowia, ochotnicze straże pożarne, tu zmiany w zakresie dwóch paragrafów, zwiększenia wydatków na składkach na ubezpieczenia, a zmniejszenia wydatków na usługach zdrowotnych. Środki przesunięte z rezerwy burmistrza 66 tysięcy złotych. Zmniejszenia w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód o 11 500 zł z zakupu usług remontowych. Zwiększenia wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg o 66 000 zł. I zwiększenia na zadaniu w zakresie byłego gminnego funduszu, wydatki inwestycyjne, termomodernizacja świetlicy przy ulicy Homera 11 500 zł, a jest to, mówiąc wprost, wymiana drzwi wejściowych oraz kaloryferów. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, otwieram dyskusję w tym temacie. Pani radna Natalia Grossman, bardzo proszę.
Panie skarbnik, mam pytanie do tego ostatniego zarządzenia. Zmniejszamy wydatki na wynagrodzeniach osobowych. Z czym to jest związane? Pytam pod tym kątem, bo część zadań, które były przewidziane w tym roku, nie jest realizowana. Chociażby dzisiaj przesuwaliśmy w wieloletniej prognozie finansowej środki na drogi, dlatego że jest zagrożenie, że nie zostaną zrealizowane w tym roku. No i też pewnie nie tylko ja pytam o jakieś remonty, ale też Państwo radni i ciągle słyszymy, że chociażby w wydziale remontowym wiele prac zaczyna być robionych z dużym opóźnieniem. Tak nie od samego początku roku, tylko pewne rzeczy zaczynają się gdzieś w połowie, czasem później. A tutaj widzę, że zmniejszamy środki na wynagrodzenia osobowe, dlatego też...
Jeśli chodzi o zmniejszenie tych środków na wynagrodzenia osobowe, to one wynikają z sytuacji bardzo życiowych, a mianowicie przede wszystkim ciąż.
Rozumiem, ale jeżeli pojawiają się wobec tego oszczędności, panie burmistrzu, to czy nie warto może zasilić, tak, tych wydziałów, które są naprawdę potrzebne i mam tu na myśli inwestycje czy remonty, bo no nie chciałabym gdzieś tutaj krytykować absolutnie prac wydziałów, ale uważam, że pewne rzeczy powinny być robione naprawdę dużo szybciej.
Ja w takim razie do tej kwestii zaraz, natomiast te dwie rzeczy, które znalazły swoje odzwierciedlenie w UPF-ie, to nie są inwestycyjne rzeczy, to są dokumentacje projektowe i tak naprawdę te zmiany obie, zarówno rozbudowa sali, jak i ulica Licealna, przepraszam, Łysinowa i Marcina, związane są z tym, że dość mocno przedłużyły się uzgodnienia, ale nie uzgodnienia z gminą, a uzgodnienia z gestorami sieci, głównie jeżeli chodzi o Tauron. Tam projektanci wysłałem często do gestorów sieci uzgodnienia w sierpniu, w lipcu i otrzymują w odpowiedzi październik, listopad. Na to nie mamy niestety wpływu, mimo tego, że niejednokrotnie ja czy burmistrz próbujemy ingerować, jeżdżąc, dzwoniąc. No, tak to wygląda niestety. Tych remontów jest multum na całym Śląsku. Natomiast no, odpowiedzi przychodzą czasem z 2-3-miesięcznym opóźnieniem i to często dość dla nas niekorzystne. Musimy jeszcze często o warunki dla nas korzystne powalczyć, bo najprościej jest napisać, zgadzamy się pod warunkiem, ale doprojektujcie, zaprojektujcie, albo jeszcze inaczej, od razu załączają porozumienie, z którego wynika, że jak dojdzie do zgadzają się, ale jak dojdzie do inwestycji, to wykonajcie na swój koszt to czy tamto, nie na swoim majątku oczywiście, więc one podchodzą te firmy do tego totalnie biznesowo. Natomiast tutaj się zgodzę jak najbardziej, jeżeli chodzi o doposażenie, ale zdajecie sobie Państwo sprawę z tego, no, że gmina ma pewne ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o wynagrodzenie tych pracowników. My przez naprawdę bardzo długi okres staraliśmy się pozyskać osobę do referatu drogowego i chyba dopiero w trzecim naborze udało się taką osobę zatrudnić. No, osoby, które do nas trafiały, mówiły, okej, w porządku, my rozumiemy, stałe wynagrodzenie, trzynastka w czasy pod gruszą, ale niestety poziom tego wynagrodzenia, który może dać gmina, w przypadku osoby, która ma uprawnienia drogowe jeszcze wykonawcze, to jest 3-4-krotnie niższy od tego, co oni dostają na inwestycjach, na kontraktach. My nie jesteśmy im w stanie po prostu zapłacić więcej. Docelowo skończyło się tak, że trafiła osoba, musieliśmy schodzić z warunków, trafiła osoba, która nie ma aż takich uprawnień, na jakich nam na początku zależało. Wszystkie osoby, które trafiały do nas, one były wstępnie zainteresowane, bo stabilizacja życiowa itp. Ale jak padała kwota, to już nawet nie przystępowały do konkursu. Niestety takie są realia. Gmina ma pewien pułap, który może jakby zagwarantować, ale nie jest w stanie niestety więcej.
Ja panie burmistrzu, tutaj nie tylko do tego WPF się odnoszę, ale mam na myśli całe sytuacje od początku roku. No nie chcę tutaj wymieniać, no ale chociażby budżet partycypacyjny, tak, gdzie efekty no, widzimy przed samym końcem roku, a tyle mówiąc o promocji, tak, ja to już na pierwszej komisji dotyczącej budżetu partycypacyjnego podkreślałam, że efekty będą promocją i powinny być, a nie dodatkowe gdzieś tam inne działania, tak? Także zdaję sobie sprawę z tych pana argumentów, ale myślę, że też powinny być pewne działania podjęte w tym kierunku, żeby to troszeczkę lepiej wyglądało.
Ja w żaden sposób się nie usprawiedliwiam, natomiast no, naprawdę tyle działań i projektowych, i inwestycyjnych, które notabene niektóre rozpoczęły dość późno, jakby ulica Kadubowa, no podjęliśmy to ryzyko, wchodząc w tę drogę, wiedząc, że no, będzie to naprawdę trudny rzek do zgryzienia. Na dzień dzisiejszy tak naprawdę to już 14 protokołów konieczności jest podpisanych, bo tu czy tam pojawia się pewien problem, którego nie dało się nawet przewidzieć, bo po odkryciu w tej wąskiej, niewielkiej drodze pojawiają się pewne rzeczy. Jeżeli chodzi o ulicę Granitową i tak naprawdę wydała się prościutka rzecz, a tak naprawdę tyle nam nastręcza trudności, tam jest w parunastu miejscach kabel, który nie jest inwentaryzowany. No, to był kiedyś teren kopalni, niestety. Kopalnia kładła, nie zastanawiając się i nie nosząc tego na żadne zasoby. I pojawiają się kable średniego napięcia, których nie ma, których, nie wiem, przerwanie grozi w najlepszym wypadku jakimś kalectwem, w najgorszym śmiercią. Więc to wszystko trzeba później przeprojektowywać. Tak mówię, w żaden sposób nie usprawiedliwiam. Na dzień dzisiejszy jest 12 czy 13 dokumentacji projektowych jeszcze w toku i kilkanaście inwestycji od małych, niewielkich, rzeczywiście takich z budżetu, ale które też wymagają nadzoru, po rzeczy duże. W tej chwili dwie trwające, jedna już prawie że na ukończeniu, czyli Torowa Barancowa, druga Kadubowa i ulica Świerczyniecka, gdzie walka, że tak powiem, z wykonawcą ponad półtora roczna, bo tak to muszę powiedzieć prosto, na walka. I jeszcze wczoraj informacja od wykonawcy, od jutra asfaltujemy, wieczorem informacja nie asfaltujemy, dzisiaj rano informacja asfaltujemy, no po prostu to można rozdwojenia jaźni jednokrotnie dostać. No natomiast tak to realnie później wygląda. Brak nadzoru pokazał, to z tą drogą się tam gdzieś stało dwa lata temu, no niestety. Plus jeszcze tutaj rzeczywiście pani skarbnik wspomina na bardzo istotną rzecz. Zmiana ustawy prawo zamówień publicznych w przeciągu roku, parę miesięcy można powiedzieć zamrożone, gdzie na wszelkich szkoleniach mówiono nie dotykajcie, nawet wprost ministerstwa szło, dopóki nie wyjdą dokumenty wykonawcze, akty wykonawcze, nie ogłaszajcie przetargów, bo nie wiadomo jak będzie, a tym bardziej przetargów, gdzie jeszcze są środki gminne zaangażowane, bo grozi to zwrotami, grozi unieważnieniami postępowań. Samo ministerstwo mówiło, zostały zmienione ustawa, natomiast mówiło, wstrzymajcie się do momentu rozporządzenia.
Pan radny Marcin Nyka, bardzo proszę.
Idąc dalej w tym temacie szerokiego frontu robót w gminie, pani skarbnik przedstawiła nam tutaj realizację budżetu i pytanie do pana, panie burmistrzu, kieruję. Na koniec października, jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, czyli to, o czym żeśmy mówili, mamy realizację na poziomie 35%. Proszę mi powiedzieć, czy w związku z tym należy się niepokoić o tą realizację tego wskaźnika, czy jest wszystko pod kontrolą, bo ja sobie zdaję sprawę, że zawsze na koniec roku wszystkie faktury spływają, natomiast no jednak jest to niepokojące, bo to 35%, czyli pozostałe musimy w dwa miesiące rozliczyć. Jak to wygląda, bo to bardziej może nie chodzi o kwestie finansowe, tylko o kwestie realizacji, czy coś nie jest zagrożone, jak to wygląda. No bo na kolejnej komisji to już będzie po, jak się mówi, prawie po ptokach.
Więc tak, jeżeli chodzi o inwestycje, to nie. Toroba Barańcowa, czyli ta największa inwestycja, no nieskutecznie dzisiaj odebrana, ale no jest sporo poprawek, ale można powiedzieć, że to już widać finisz. Ulica Kadubowa z dużym prawdopodobieństwem w piątek i sobotę, a jeżeli nie, to najpóźniej w przyszłym tygodniu, a pogoda pozwoli na to, będzie już wylewana warstwa sieralna. No inwestycja jest do 9 grudnia niezagrożona. Ulica Świeczniczka to jest akurat, to są sprawy gwarancyjne, też zostanie zrealizowana. Jeżeli chodzi o te tematy inwestycyjne, te mniejsze z budżetu partycypacyjnego, bądź te takie niewielkie, które jeszcze gdzieś się tam pojawiły, miejsca parkingowe na Chemików, na osiedlu Węglowa chodnik, dzisiaj potwierdzam umowy na obydwie inwestycje, także one na pewno nie są zagrożone, te rzeczy. Jeżeli gorzej troszeczkę wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o dokumentacje projektowe, bo rzeczywiście spływające z dużym opóźnieniem uzgodnienia od tych gestorów sieci i no nasze jednokrotnie gdzieś tam monitorowanie, jeżdżenie, dzwonienie, żeby przyspieszyć pewne rzeczy, a później powalczyć o warunki dla nas korzystne, powodują, że to się troszkę opóźnia. Wiemy na pewno, że w przypadku tych dwóch, które pojawiły się w UPF-ie, ten termin już nie będzie tegoroczny dotrzymany. Jeżeli chodzi o rozbudowę sali przy SP1, to tam poproszono o przedłużenie do 15 stycznia. Jeżeli chodzi o Łysinową Marcina, to jest tam prośba o aneks do końca lutego wstępnie i myślę, że to jest realne. Wynika to też z tego, tam się pojawiło dość sporo problemów z wodociągami, z tematami kolizyjnymi. Dodatkowo dość, myślę, zasadna propozycja ze strony wykonawcy zarurowania tam części tego zanikającego już rowu na wysokości placu zabaw, rozeznanie w wydziałach, czy jest to możliwe rozeznanie w terenie. Wiąże się to z wykonaniem operatu wodnoprawnego, który pierwotnie założony nie był, i uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, ale w tym momencie to pozwoli nam troszeczkę łatwiej ten teren zagospodarować i kilku tych kolizji z wodociągiem uniknąć. No, a w związku z tymi kolizjami RPWiK no, negatywnie uzgodnił projekt między innymi. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe dokumentacje, są prośby o aneksy, natomiast na dzień dzisiejszy te aneksy mieszczą się, te zgody będą, natomiast te terminy to są terminy jeszcze tegoroczne. Także tutaj myślę, że no, będziemy kolokwialnie mówiąc stawać na uszach, żeby wykonawcy tych terminów również dotrzymali.
No i jeszcze rozumiem, że trzeba wziąć pod uwagę zmiany w budżecie, bo tutaj powiedzmy mamy plan po zmianach, ale na październik, a od tego czasu też żeśmy już ścieli na wydatkach majątkowych na realizację, chociażby dzisiaj 3,5 miliona w dół.
Dokładnie, natomiast jeżeli chodzi o realizację tych wydatków majątkowych, w przypadku akurat wydatków majątkowych najczęściej są maksymalnie wydłużane przez nas w umowie terminy płatności, bo dla nas nie jest korzystną sytuacją zapłacić na drugi dzień po odbiorze, ponieważ środki są na lokacie, jest ich 20 parę milionów, więc one efektywnie pracują. Kwestia zapłaty od podpisania protokołu, dostarczenia faktury i terminu zapłaty to jest kwestia nawet półtora miesiąca. Natomiast proszę wierzyć, nikomu tak bardzo nie zależy, żeby te inwestycje zakończyć w tym roku jak mnie, bo jeżeli ich nie zakończymy, to będą się musiały znaleźć w projekcie budżetu na 2017, także...
Pani radna Maria Sitko, bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, panie burmistrzu, mam pytanie. Trzeci etap kanalizacji sanitarnej w Cierniach jest zakończony, tak?
Tak, trzeci etap jest zakończony.
A proszę mi powiedzieć, czy już został wyłoniony jakiś wykonawca tego czwartego etapu?
Nie, jeżeli chodzi o czwarty etap, to ten czwarty etap będzie wymagał przeprojektowania. Zresztą w projekcie budżetu tam się pojawiła też taka pozycja. To, o czym tam poprzednio była mowa, na pewno z tego czwartego etapu wyłączymy to, co bezwzględnie zasadne byłoby zrealizować, czyli te trzy budynki użyteczności publicznej, policja, starostwo PTW CIK, i to na pewno wymaga bezwzględnie skanalizowania. Natomiast pozostała część czwartego etapu, no to niestety dokumentacja projektowa wskazuje na taki przebieg, którego zrealizować nie możemy, czyli przebieg pod drogą ulicą Zarzyna, która jest na gwarancji w tej chwili. Inna kwestia, że przygotowywana jest w tej chwili ta strategia rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej i ona ma być gotowa do końca marca i wtedy się okaże, czy warto w ogóle na ulicy Zarzyna, czy ten czwarty etap warto w tym zakresie realizować ze względów choćby ekonomicznych. Jeżeli tak, no to w tym momencie jak musiałaby ta kanalizacja biec, no bo najprawdopodobniej już po terenach prywatnych związałoby się z dodatkowymi wykupami. Na pewno nie tak, jak jest zaprojektowane to obecnie, czyli pod drogą na gwarancji. Więc czwarty etap będzie przeprojektowany pod warunkiem, że państwo wyrazicie jakby zgodę na taką pozycję w budżecie. Takowa w propozycji budżetu macie państwo, że tym się pojawiły.
Przepraszam, jeszcze dokładnie chodzi o ten teren składowania tych materiałów budowlanych. To jest na skrzyżowaniu ulicy Skalnej i Kamiennej. Tam jest jedno pobojowisko po prostu. Ta ulica Skalna, tam akurat na tym te pobocze jest rozjechane, jest tam przystanek busikowy dla dzieci, to tam jest wszystko rozjechane i takie pobojowisko zostawione i tak myślę, że to chyba ten sam wykonawca będzie, że to tego nie sprząta, to może ma taką nadzieję, że albo jest jakieś porozumienie, że on będzie też to wykonywał, ten czwarty etap, po prostu ten teren nie jest uporządkowany, tam straszne pobojowisko jest.
Takich porozumień nie ma, bo takiego porozumienia być nie może, bo to jest normalnie postępowanie przetargowe, natomiast jeżeli chodzi o samo wykonawstwo, to jest zrealizowane, faktury są wystawione, natomiast jeżeli chodzi o pracę, ja zresztą jestem umówiony na Ścierniach z panią Krzykawską choćby po tym spotkaniu, bo chcę zobaczyć to, co zostało zdewastowane przez wykonawcę prawdopodobnie kanalizacji sanitarnej, ale być może też i RPWiK, bo ona nie jest pewna. Przy okazji zrobię sobie przegląd, jadę z inspektorem, który był odpowiedzialny za nadzór na tę inwestycję i sobie zrobię przegląd całych Ścierń, jak wygląda uporządkowanie prac. Jeżeli jest nieuporządkowane, wykonawca będzie zobligowany, żeby to uporządkować.
To bardzo bym prosiła, żeby po prostu mnie poinformować, chciałabym przy tym być. Dobrze? Bardzo bym prosiła. Dziękuję.
Szanowni państwo, pani skarbnik, ja mam pytanie do dwóch zarządzeń. Wzrost kosztów związanych z zakupem energii, to jest w zarządzeniu 77, paragraf 42.60 oraz w zarządzeniu 88 wzrost energii zakupu o 66 tysięcy, czyli w sumie to jest 80, już mówię, 77 zarządzenie, zakup energii w paragrafie 42-66, wzrost tych kosztów o 25 tysięcy złotych i w 88 paragrafie zakup energii w paragrafie 42-60 o 66 tysięcy. Czym to jest spowodowane? Czy jeżeli chodzi o oświatę, no to myślę, że to wynika może z funkcjonowania nowego przedszkola, ale te koszty związane z zakupem energii, jeżeli chodzi o oświetlenia ulic, placów i dróg.
Tak. O dwóch różnych grupach, czyli o zapewnieniu energii elektrycznej na potrzeby budynków w zakresie budynków oświatowych. Natomiast to ostatnie, o którym mówimy, 66 tysięcy, to jest oświetlenie miasta. No, takie faktury wpływają, w związku z tym to zużycie energii wzrosło.
Czyli rozumiem, że jeżeli chodzi o to oświetlenia ulic, to była jakaś tam prognoza na ten rok. Dołożyliśmy, kolokwialnie mówiąc, to oświetlenie uliczne w jakichś tam miejscach i o tyle nas to więcej kosztuje. Tak to należy czytać?
No może nie wprost, dlatego że też zakładając, kalkulując kwotę na wydatki związane z energią na ten rok, kalkulowaliśmy też te odcinki, które mieliśmy realizować w tym roku, czyli wyłączone oświetlenie.
To nie wiem, czy dobrze zrozumiałem to, czyli tak naprawdę jeszcze powinno być niższe te koszty związane z obsługą czy zakupem tej energii, czy wyższe, bo teraz nie do końca zrozumiałem.
Przyjmując projekt budżetu, opierając się na wykonaniu zeszłorocznym, planowaliśmy też zresztą w budżecie znaczne środki na realizację oświetlenia energooszczędnego w znacznej części miasta, czyli w przypadku realizacji oświetlenia na konkretnej ulicy i wycięciu wszystkich słupów, braku tego oświetlenia przez czas jakiś.
I to zostało założone.
A nie zostało zrealizowane, bo nie zostało dofinansowane.
I dlatego też wzrost 66
tysięcy. Powracają nam wydatki związane z oświetleniem do poziomu, jaki był wykonany w roku poprzednim, powiedzmy.
Rozumiem. Zarządzenie 83, paragraf 4300, promocja jednostek samorządu terytorialnego, zakup usług pozostałych. 9,5 tysiąca złotych. Co to są te usługi pozostałe?
Usługi pozostałe to są wszelkiego rodzaju zlecane usługi przez referat. Natomiast zmiany te wynikają z wydatków związanych w zasadzie z obchodami cały czas 25-lecia, gdzie w trakcie roku budżet był realizowany zgodnie z harmonogramami imprez, bym powiedziała. Natomiast w pierwotnym budżecie nie zakładaliśmy dodatkowych środków na realizację obchodów.
A ile założyliśmy na realizację tych obchodów?
Właśnie w pierwotnym budżecie nie zakładaliśmy środków na realizację.
Rozumiem. Dobrze, szanowni państwo, czy są jeszcze jakieś pytania w tym temacie? Pan radny Edward Andrzejczuk.
Dziękuję. Pani skarbnik, w jednym z zarządzeń burmistrza były tam dość liczne takie przesunięcia i zebrano kwotę ponad 17 tysięcy na usługi remontowe, jeśli chodzi o strażach pożarnych. Proszę o informację, czego to dotyczyło.
Szanowni państwo, pierwotnie w budżecie w zakresie straży pożarnych znajdowała się wymiana, zakup bramy garażowej. Natomiast z uwagi na charakter tego zakupu, no jest to remont, ponieważ ta brama tam się znajdowała, była to tylko wymiana, oprócz tego zostały wymienione okna, także z tych wydatków bieżących została zrealizowana wymiana okien oraz brama garażowa.
Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, w takim bądź razie poddaję pod głosowanie. Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji zapoznała się z informacją o bieżącej sytuacji finansowej gminy oraz o zarządzeniach burmistrza w sprawie zmian budżetu w okresie międzysesyjnym. Kto jest za? Jednogłośnie przy 10 osobach obecnych na sali. Tym samym przechodzimy do przedostatniego punktu dzisiejszego posiedzenia komisji, sprawy bieżące. Jako pierwsze chciałbym prosić pana wiceburmistrza, realizując wniosek pana Edwarda Andrzejczuka, o przedstawienie informacji o tym, na jakim etapie znajdują się poszczególne projekty, o które ubiegamy się o dofinansowanie, jakie są złożone, co planujemy do złożenia. Proszę tutaj nie używać indekty w stosunku do Urzędu Marszałkowskiego.
To nie wszystko.
Jeżeli chodzi o dokumentację, projektowe na rozstrzygnięcie konkursów, których czekamy, no to to doskonale Państwo wiecie. To jest poddziałanie 4-5, oświetlenie efektywne energetycznie. I tutaj aplikowaliśmy o modernizację oświetlenia na osiedlach wielorodzinnych i podziałanie 4-3, przynajmniej działanie 4-3, to jest termomodernizacja, ogólnie rzecz biorąc, nie pamiętam konkretnej nazwy już działania, akurat tam termomodernizacja szkoły podstawowej nr 1 oraz domu kultury Gama, tutaj niestety byśmy zmuszeni unieważnić postępowanie przetargowe. Mając gdzieś tam na uwadze, że ta ocena miała być szybciej, ogłosiliśmy przetarg, próbując się wpasować z terminem rozstrzygnięcia i zawarcia umowy, ewentualnie terminu związania ofertą z wynikami konkursu. Niestety wyniki konkursu zostały dość znacznie przesunięte, a tak naprawdę na grudzień tego roku musieliśmy unieważnić to postępowanie. To jeżeli chodzi o dokumentację również złożone, to 3 listopada złożyliśmy wniosek do lokalnej grupy działania. To jest budowa ciągu pieszo-rowerowego w śladzie tzw. plantów Karola. Inwestycja na 580 tysięcy, możliwość uzyskania dofinansowania na poziomie około chyba 330 tysięcy. Wyniki prawdopodobnie przełom lutego-marca przyszłego roku, więc no i będziemy później ewentualnie decydować w trakcie roku jeszcze jak z tą inwestycją, jeżeli będą pozytywne dla nas, czy będziecie Państwo decydować. Udało nam się pozyskać niewielkie środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na takie działania edukacyjne. Mówię niewielki projekt, ale roboty przy nim multum, wcale nie mniej niż przy dużo większym. Chodzi o wydanie takiej broszury i kolportaż, 4900 broszur. Ona będzie jakby dwutematyczna. Pierwsza część będzie dotyczyła zagospodarowania odpadów, a głównie promocji punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. No niestety widzimy, że jest to dużym problemem. Wielu mieszkańców nie wie, że takie punkty są w gminie, że można bezpłatnie pewne odpady tam oddać. No odbija się to często tym wyglądem, jak wyglądem na przykład na osiedlach pod śmietnikami, gdzie no, odpady na przykład remontowe są no, nie kolokwialnie mówiąc, znaczy może brutalnie mówiąc, wyrzucane. Druga część tej broszury dotyczyła będzie utrzymania czystości, a głównie spraw związanych z sprzątaniem po czworonogach. Ta broszura będzie kolportowana bezpośrednio do mieszkańców z pomocą Mielnickiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej. Natomiast część tych broszur kolportowanych będzie również wśród młodzieży szkolnej. 4900 sztuk. Do 15 grudnia musimy projekt zrealizować. Bardzo krótki okres, niestety no tak to wygląda. To są środki też budżetowe w UFOŚ-u i musi być to rozliczone i zrealizowane i rozliczone do 15 grudnia. Jesteśmy na etapie w tej chwili zlecania czy wyłonienia wykonawcy opracowania. Będzie miał bardzo krótki okres, tam dodatkowe punkty dadzimy za skrócenie. Najpóźniej do 10 grudnia broszura musi zostać opracowana. Mamy później kilka dni na kolportaż. Jest to realne. Jeżeli chodzi o tematy, w których będziemy się przygotowywać, to myślę, że jeszcze w tym roku uda się zlecić opracowanie koncepcji zagospodarowania budynku dworca i terenu wokół dworca na potrzeby w Wieruninowym na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego i uspójnić jakby tą koncepcję z tym, co się wokół dworca w tej chwili dzieje. Wiem, że no jest projektowana przez powiat ulica Kosynierów, jest ogłoszony, z tego co się orientuję, albo na dniach będzie ogłoszony przetarg na ulicę Remizową. Niestety na Ofiarach Święcimskich 4 już postępowanie przetargowe skończyło się niczym. Nie zgłosił się żaden wykonawca. Będzie po raz kolejny ogłoszone. Wiem, że powiat ma przeznaczyć jeszcze dodatkowe środki na to. No, wynika to głównie z problemu z własnościami kolei, które w tej chwili są pod drogą. Projektanci nie chcą się podejmować tego typu działań. No, z koleją te uzgodnienia trwają czasem rok, półtora, a tutaj zadanie musi być zrealizowane do przełomu sierpnia, września, najlepiej początku sierpnia roku przyszłego, żeby móc aplikować o schetynówki. Jeżeli chodzi o ten dworzec, no to będziemy na pewno tę koncepcję operować pod przedmiotem przyszłego aplikowania. Jeszcze w tym roku chcemy po raz czwarty również ogłosić postępowanie na projektowanie oświetlenia na terenie osiedli domków jednorodzinnych. Też niestety 3 postępowania i bez efektu. Będziemy raz jeszcze ogłaszać to też pod kątem konkursu w ramach działania 4-5. No i to myślę, że jeżeli chodzi o to, to są te główne rzeczy. No na pewno jeszcze 2 tematy, na które warto wspomnieć, czyli na pewno będziemy chcieli jeszcze w tym roku ogłosić przetarg na projektowanie ulicy Mieszka I granitowej, tej części nieskończonej od Ronda do tej części zrealizowanej, czyli do wysokości parkingu i Soleckiej, żeby, że tak powiem, ze spokojem zdążyć na aplikowanie w ramach tak zwanych schetynówek. Plus no jesteśmy już dość mocno zaawansowani, jeżeli chodzi o rozmowy z Tychami. To akurat Tychy będą tutaj wnioskodawcą i zlecającym dokumentację projektową. Chodzi o wspólne zadanie budowy ścieżki rowerowej i częściowo ciągu pieszego od mniej więcej osiedla Homera do mniej więcej ulicy, no tam dalej, za Świerczyńską, do momentu, gdzie dokładnie do ronda, gdzie kończy się w tej chwili ta ścieżka rowerowa biegnąca z terenów przemysłowych Tyskich. Jestem po rozmowie z panem prezydentem, wiceprezydentem Tychów 2 tygodnie temu, 1,5 tygodnia temu w tym temacie. Między innymi MZUM Tyski będzie takie postępowanie ogłaszał, przedstawił nam wstępne 2 koncepcje, z tych 2 koncepcji skompilowaliśmy jedną, to co by nas interesowało, oni się też zgodzili. No więc jeżeli się wszystko uda, to wtedy jako partner weszlibyśmy do takiego projektu. To myślę, to są z grubsza te rzeczy, które w najbliższej przyszłości. Dziękuję bardzo.
Panie Burmistrzu, ja jeszcze mam pytanie odnośnie wniosku z ostatniej sesji Rady. Czy kwestie związane z możliwością ubiegania się o środki zewnętrzne na rewitalizację, rekultywację tych terenów paciorkowców, czy tutaj w tym temacie udało się coś rozpoznać, czy to dopiero na sesję Rady? Czy...
Na sesję Rady Miejskiej, to jest temat rzeczywiście, o którym nie wspomniałem, tutaj będziemy szukać możliwości, natomiast no, jesteśmy gdzieś na etapie w tej chwili weryfikowania, z jakich środków i w jakim zakresie można by było tutaj aplikować.
Dziękuję bardzo.
W tym temacie tej ścieżki, tego ciągu.
Tak, bardzo proszę.
Panie Burmistrzu, mam takie pytanie, te połączenie tych Tychów z tym Bieruniem, ile to będzie kilometrów tej ścieżki?
Ja nie chcę teraz kłamać, nie chcę Pani wprowadzać, bo dość długi odcinek, myślę, że ponad chyba 2-kilometrowy na pewno. No,
jaki to będzie koszt tego przewidywalny?
To wyjdzie tak naprawdę, wyjdzie to z dokumentacji, na razie jest koncepcja, wyjdzie to z dokumentacji projektowej, która będzie zlecana przez MZUM Tyski.
Dziękuję.
No, na pewno nie będzie to rzecz tania, natomiast będzie możliwość tutaj, myślę, szanse są dość duże na pozyskanie środków z Programu Rozwoju Gminy i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Dodatkowo, gdyby się jeszcze udało włączyć tu pewien odcinek nasz, na przykład remont częściowo naszej drogi bądź chodnika, to jest tak zwany odcinek graniczny. On nie jest kwalifikowany, ale jest dodatkowo punktowany. To jest taka ciekawostka, że dodatkowe punkty dają, natomiast nie jest dokwalifikowany. To zapłaćcie, damy Wam dodatkowe punkty. Ale tam pewne rzeczy wymagają remontu. No, jak będzie powstawała dokumentacja, to na bieżąco będziemy też tutaj Państwa informować, jak to się będzie kosztorysowo kształtowało.
Bo wczoraj byliśmy na tym spotkaniu na tych jajostach i tam jest też bolący temat, nie, tego połączenia tych ścier z tymi Bojszowami czy z jajostami, bo tam ta ulica turystyczna jest bardzo niebezpieczna, nie? Czy by nie szło pod tym kierunkiem kiedyś w przyszłości, już nie mówię teraz, też takiego wykorzystać.
Jest tam troszeczkę inny problem. Tutaj ten projekt jest projektem tyskim, jest pasie drogowym drogi miejskiej, drogi Tychów tak naprawdę. Tamten to jest pas drogowy drogi wojewódzkiej. Nie wiem, czy akurat, bo nie chciałbym tutaj skłamać, czy drogi wojewódzkie w ramach programu rozwoju mogą być finansowane. Na pewno drogi wojewódzkie w ramach RPO mogą być finansowane. Tutaj nie wiem, czy tylko i wyłącznie, tu na pewno drogi gminne i powiatowe, tylko i wyłącznie. Więc tutaj niestety, jeżeli chodzi o te zadanie, to nie ma szans w ramach schetynówek, niestety.
Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Wolne wnioski, czy ktoś z Państwa ma jakieś sprawy, które chciałby poruszyć, no ja czy jeszcze w tym temacie?
Do burmistrza praktycznie na tym. To znaczy tak, ja jeśli chodzi o PSZOK-i, to już to mówiłem na którejś chyba komisji, gdzie zajmowaliśmy się śmieciami na letni albo wiosennej.
Na gospodarki.
Na gospodarki, tak. I przynajmniej czuję się usatysfakcjonowany, bo mówiłem, że ludzie nie wiedzą, co to są PSZOK-i i nie wiedzą, że tam można składać zbierać te wszystkie materiały odpadowe. No i to tu rzeczywiście się potwierdziło, ale dobrze, że przynajmniej jest jakaś, że jest to, że następuje jakaś poprawa w tym kierunku. Natomiast jeszcze drugi temat, wracając do projektów jeszcze, panie burmistrzu, no, takim projektem priorytetowym dla mnie przynajmniej jest rzeczywiście rozbudowa tu SP1, czyli budowa hali. I no wiem, że no, za tą kwotę praktycznie, za którą to poszło, czy za którą był przetarg, to uważam, że no, ten projekt będzie no, zrobiony, jak to się mówi, po łebkach. Czyli znaczy uważam, że nie, no, nie można tego projektu dobrze zrobić za tą kwotę. Znaczy będzie projekt architektoniczny, natomiast nie wiadomo, nie wiem, jakie były tam ustalenia jeszcze, czy będą projekty branżowe, czy będzie jeszcze projekt wykonawczy do tego. Natomiast wiem, że tam się chyba też zmieniła się koncepcja z tego, co słyszałem, czy nie, czy to zostało. Bo wiem, bo najpierw była jedna koncepcja, później druga koncepcja, później się okazało, że z MPZ-em coś tam nie pasuje, tak?
Nie jestem budowlańcem, ciężko mi się tutaj powiedzieć. Były na pewno pewne zmiany, ta pierwotna koncepcja była troszeczkę zmieniana. No, jeżeli pan chce poznać szczegóły, to zapraszam. No, mamy fachowców w Wydziale Inwestycji, oni jakby tutaj to nadzorują i oni pilnują, żeby to było zgodne z prawem budowlanym i jak najlepiej korzystnie już przygotowane dla nas pod kątem późniejszego użytkowania. No, nie wiem, zapraszam do mnie, zobaczymy w Wydziale tę dokumentację, która w tej chwili jest
stworzona. Ale czy ja rozumiem, że już jakaś dokumentacja jest złożona na tą salę, czy nie? Czy to jest,
znaczy,
że jest przesunięcie do 15 stycznia?
Do 15 tak? stycznia poproszono o aneks w związku z pewnymi tam no, poślizgnięciami, jeżeli chodzi o uzgodnienia z gestorami sieci między innymi, ale tam też chodziło o badania geologiczne, które trzeba było jakieś dodatkowe zrobić. No, jeżeli chodzi o pewne tematy, sprawy koncepcyjne, to tak, to one już są dość mocno zaawansowane, no bo to już nie jest ten czas, żeby się nimi zajmować. W związku z czasem potrzebne na uzyskanie pozwolenia na budowę, dlatego to przesunięto troszkę. No, zapraszam do mnie, nie dzisiaj oczywiście, bo nie mam go u mnie. Umówimy się, weźmiemy branżowców z Wydziału Inwestycji i zerkniemy na dokumentację.
Dziękuję, panie burmistrzu. Na pewno się kiedyś umówimy na pewno.
Państwo, sprawy bieżące. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim bądź razie możemy przejść do ostatniego punktu dzisiejszego posiedzenia. To jest przyjęcie protokołu z 9 posiedzenia komisji z dnia 20 października. Czy ktoś z państwa ma uwagi? Również nie widzę. W takim bądź razie poddaję pod głosowanie przyjęcie tego protokołu. Kto jest za? Nie mamy kworum.
Za chwilę to wszyscy za. Jednogłośnie za.
Szanowni Państwo, na chwilę obecną jesteśmy w 7-osobowym składzie, więc nie możemy podjąć tego stanowiska i przyjęcia tego protokołu. Musimy poczekać przynajmniej na jedną osobę, która wróci. W takim razie jeszcze raz poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołu z posiedzenia komisji w dniu 20.10.2016 roku? Proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? 7 osób za, 1 osoba wstrzymująca. Protokół został przyjęty. Bardzo dziękuję. Tym samym wyczerpaliśmy porządek dzisiejszej komisji. Dziękuję bardzo.